Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek podcastu z serii Przemysł 4.0 w praktyce. Poruszamy w nim problematykę cyfryzacji i wdrożeń związanych z przemysłem przyszłości na polskim rynku. W dniu dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Kowalczyk, ekspert, inżynier IT, Orange Polska, doświadczony menedżer wysokiej klasy, specjalista w obszarach architektury IT, Smart City oraz internetu rzeczy. Odpowiedzialny za znaczącą liczbę wdrożeń 5G na polskim rynku. Ja myślę, że tutaj będzie można opowiedzieć znacznie więcej. To jest taki bardzo krótki wstęp dotyczący doświadczenia. Ja z Tomkiem uwielbiam rozmawiać o IoT, a tu już padło w ogóle tysiące skrótów i myślę, że będziemy je też dzisiaj odczarowywać. Tomku, witam cię serdecznie.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o implementacji technologii 5G i o współpracy przy uruchamianiu pierwszej w Polsce sieci kampusowej 5G na uczelni wyższej. Ciekawy temat.
Tak, bardzo ciekawy. No jest to bardzo ciekawa historia w ogóle, jak już dotykasz tego tematu. Chodzi tak naprawdę o to, że to jest pierwsze wdrożenie technologii 5G na uczelni wyższej w Polsce, w której użyliśmy sprzętu, który dopiero pierwszy raz w Polsce został wdrożony. To znaczy łączymy dwie technologie, LTE i 5G w ramach jednej anteny, a do tego montujemy ją na uczelni wyższej, technicznej, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzięki temu mamy możliwość przedstawienia tej technologii w szerszej gronie i studentów, i wykładowców uczelni, prowadzenia różnych badań, przedstawienia tej technologii, tak naprawdę z odczarowania tej technologii, bo ta technologia ma bardzo wiele mitów, bardzo wiele różnych rzeczy dotyka, więc tak naprawdę to jest pierwsze w Polsce miejsce, gdzie możemy tak naprawdę z inżynierami, z doktorami, ze światem nauki rozmawiać na temat technologii, pokazywać tą technologię, no i edukować, no bo to jest, myślę, najważniejsze.
Ja czekałem na tą technologię, myślę, że całe moje inżynierskie życie, tak bym powiedział. To był ten brakujący element. Zajmujemy się tak zwanym przemysłem 4.0, transformacją cyfrową i rzeczywiście część elementów, takich jak poszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, która powinna być szeroko stosowana w przemyśle, cyfrowe bliźniaki, wózki AGV-owe, które powinny być jednym z elementów tak zwanego smart factory, one, żeby dobrze działały, potrzebują doskonałej komunikacji. Pierwszy raz spotkałem się z technologią 5G w maju tego roku, gdy miałem okazję być w laboratoriach Siemensa w Berlinie. Tam widziałem takie przymiarki, implementacje właśnie do tego. Później, Tomku, z tobą rozmawiałem na ten temat. Zrobiliśmy pierwszą konferencję na temat 5G w Polsce w ramach Politechniki Śląskiej jako też uczelni badawczej. To był czerwiec tego roku.
Tak.
A dzisiaj mamy wrzesień, mamy działającą stację, działającą transmisję danych w oparciu o 5G. W trakcie tej konferencji, nie wiem, czy pamiętasz, prezes UKE powiedział, tak, uwalniamy pasmo i nagle wszyscy popatrzyli, że to jest możliwe w ogóle w Polsce, prawda?
Tak. To w ogóle chyba wszystkich prezes zaskoczył tą informacją. Chyba się nikt nie spodziewał tego, że akurat na tej konkretnej konferencji pojawi się taka informacja o tym, nie dosyć, że aukcja na publiczne pasmo 5G rozpocznie się, to do tego jeszcze informacje o tym, że wydzielony zakres pasma 3.8-4.2 GHz pod zastosowania właśnie sieci kampusowych, czy to dla przemysłu, czy to też również wydzielone 100 MHz pasma pod jednostki samorządowe, co też jest pewnym fenomenem w skali Europy, bo do tej pory jeszcze nikt w Europie nie pomyślał o samorządach, które rzeczywiście też mogą mieć swoje potrzeby i mają swoje potrzeby, potrzebują szybkiej, wydajnej sieci, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy tak naprawdę, czym jest to 5G i co nam to 5G daje. No 5G jest ewolucją sieci komórkowej. Mamy teraz, wszyscy dobrze znamy w telefonach sieć 4G, czyli LTE, Long Term Evolution, która udostępnia nam szybki, tak jak każdemu się kojarzy w komórce, szybki internet, możemy streamować sobie różnego typu właśnie podcasty, jakieś filmy oglądać i tak dalej, czy pracować zdalnie. Natomiast sieć 5G otwiera zupełnie nowe możliwości. Ja cały czas powtarzam takie jedno słowo i myślę tutaj też to zostanie zapamiętane, że 5G to tak naprawdę jest taki światłowód w powietrzu. To znaczy dysponujemy gigantyczną przepływnością. Przepływnością, która do tej pory była w ogóle nieosiągalna w sieciach mobilnych, takich masowych. 20 gigabitów downloadu, czyli możliwości ściągania danych z sieci, to jest olbrzymia po prostu przepaść transmisyjna, tak? To znaczy to, co dzisiaj mamy w naszych komórkach versus to, co za chwilę się pojawi, to jest przepaść. I oczywiście mówimy tutaj o przemyśle, o Industry 4.0. Przemysł też się reformuje, zmienia, cały czas się rozwija. W związku z tym potrzebuje nowych technologii. Przemysł, można powiedzieć, jest rozwinięty, są nowoczesne technologie, są roboty, jest to wszystko bardzo pospinane, można powiedzieć laboratoryjnie wszystko działa. Natomiast co daje 5G? 5G nam wszystkim da przede wszystkim te przepływności, ale też bardzo niską latencję, czyli opóźnienia pakietów. Dzięki temu będziemy mogli realizować rozwiązania, aplikacje czy use case'y takie, w których do tej pory nie można było stosować bez infrastruktury kablowej, czyli ten światłowód w powietrzu to nie jest tylko taki buzzword, który możemy sobie gdzieś tam przypiąć i zapamiętać, tylko to rzeczywiście otwiera nam możliwości realizacji takich projektów jak rozszerzona rzeczywistość, jak cyfrowy bliźniak, o którym wspomniałeś, pojazdy autonomiczne, czy to wózki AGV, czy to jakiekolwiek inne pojazdy, roboty przemieszczające się zarówno na przestrzeni hali produkcyjnej, na floor planie, jak również na zewnątrz hal, gdzieś po parkingach, czy nawet możemy sobie wyobrazić taką koncepcję w bliższej przyszłości, kiedy ta sieć 5G już będzie na zewnątrz dostępna, publiczna, że te pojazdy by nawet opuszczały zakład, będą gdzieś po jakichś drogach wewnętrznych czy międzyzakładowych przemieszczały się i częściowo korzystały z sieci publicznej, a potem wracały do sieci prywatnej, kampusowej. Dzięki temu mamy nowe możliwości. Oczywiście drony, wszelkiego typu statki powietrzne, które możemy wysterowywać. Już dzisiaj są takie wdrożenia, że drony przemieszczają próbki do badań, które przemieszczane są pomiędzy szpitalami a centrami, gdzie te próbki są analizowane, badane i wyniki są znowu przesyłane do placówek medycznych. To co prawda nie dzieje się jeszcze po 5G, to dzieje się w oparciu o istniejące technologie, ale wyobraźmy sobie wszyscy, co się wydarzy, kiedy ta 5G będzie wokół nas wszystkich i dostaniemy możliwość przesyłania chociażby obrazu w telefonie komórkowym czy z hali produkcyjnej w 4K. Nałożymy na to wszelkiego typu informacje związane ze sztuczną inteligencją, czyli przetwarzanie obrazu, przetwarzanie kontekstowe, wykrywanie różnych anomalii. Jeżeli podłączymy, oczujnikujemy teraz sobie linię produkcyjną, halę czujnikami, no bo trzeba pamiętać również o tym, że IoT i 5G, jak Industry 4.0 praktycznie łączą się w jedną wspólną taką myśl technologiczną i milion elementów, milion urządzeń, które może nadawać w ciągu swojego życia na kilometr kwadratowy, to jest znowu kolejna możliwość, która otwiera nam wszystkim umysły tak naprawdę.
Mógłbym cię słuchać tak przez najbliższy tydzień. A najgorsze jest to, że teraz sobie wyobraziłem, co sobie wyobraziłem mniej więcej 2 minuty temu, jak zacząłeś swój wywód. Przypomnieli mi się Jetsonowie. Mówimy o connectivity, mówimy o autonomicznych samochodach, o dronach, mówimy też o różnych wynalazkach, które zaczynają się pojawiać właśnie wykorzystując nowoczesne medium transmisyjne. Ja obserwując stację Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0, które wykorzystuje tą transmisję 5G, rzeczywiście widziałem studentów, widziałem młodych ludzi, którzy z ogromną radością patrzą w tym kierunku, zaczynają to testować, są podekscytowani. To jest, moim zdaniem, to jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu, dla polskich miast, dla tych elementów, które są wykluczone, w których nie można było czasami technologii stosować. bardzo spodobał mi się taki przykład, który tam pokazywałeś chyba na konferencji. W momencie, gdy mamy obiekty po dwóch stronach ulicy, nagle one mogą być połączone ze sobą bez kabelka, przy stabilnym połączeniu, przy zachowaniu pełnego cyber security, czyli pełnego bezpieczeństwa transferu danych, poufności, prywatności, tych wszystkich elementów. I to, co ty powiedziałeś, niesamowita jest prędkość. Ten światłowód w powietrzu, jak zacząłem się zastanawiać nad tym, to każde urządzenie, które może nadawać albo wykorzystywać to pasmo transmisyjne, w ciągu jednej milisekundy może przekazać informację o swoim stanie albo może odebrać rozkaz, żeby zmienić stan. Ta jedna milisekunda to jest 1000 zmian na sekundę. To jest niewiarygodne, coś, co do tej pory po prostu było niemożliwe.
Tak, to było niemożliwe. Ta technologia otwiera wielu ekspertom oczy, ludziom, którzy zupełnie nie są powiązani z telekomunikacją. Każdy z nas był studentem, ty byłeś studentem, ja też byłem studentem. Sami wiemy dobrze z doświadczenia, jak wyglądał dostęp do technologii w czasach akademickich, tak? Słyszeliśmy o jakichś technologiach, a tak naprawdę idąc do pierwszej pracy, zderzaliśmy się z rzeczywistością, że tutaj była jakaś część teoretyczna, tutaj część praktyczna i w sumie można było się użyć wszystkiego od początku. Mieliśmy jakiś background technologiczny, jakąś wiedzę o protokołach, o technologiach, natomiast rzeczywistość była taka, że no, tego sprzętu nikt nie widział, nikt nie dotykał. Czasy, kiedy ja studiowałem, kiedy ty studiowałeś, to już były dawne czasy, one się zmieniły i na szczęście na lepsze. I teraz właśnie dzięki takim partnerstwom między dużymi firmami telekomunikacyjnymi, uczelniami, integratorami, takim jak jest APA Group, możemy realizować takie projekty i dawać tym studentom, czy całej kadrze profesorskiej technologię, która jest dzisiaj dostępna nie tylko dla gigantów technologicznych, nie tylko dla zakładów produkcyjnych czy wielkich marek, brandów na świecie i czytać tylko o use case'ach, czytać tylko i wyłącznie o jakichś wdrożeniach gdzieś w Niemczech, czy w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych, tylko dziś na naszym podwórku lokalnym, w naszej alma mater możemy zobaczyć tą technologię, dotknąć jej, możemy przeprowadzić jakieś badania, możemy uświadamiać ludzi, że ta technologia jest czymś, co z nami będzie przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Oczywiście są plany dotyczące sieci 6G, 7G gdzieś się pojawia, ale zanim dojdziemy do tych kolejnych ewolucji sieci komórkowych, to te 5G z nami zostanie na dłużej. Zresztą widać również przez, jak spojrzymy na naszą zachodnią granicę, gdzie jakby no ten proces wdrażania sieci 5G już jest szybszy niż w Polsce z różnych przyczyn, to my za chwilę, mówi się nawet, że 5G, które w Polsce zostanie wdrożone, spowoduje wzrost gospodarczy. To jest coś, co dostrzegają analitycy, to coś dostrzegają ekonomiści, ludzie zajmujący się sektorem gospodarki szeroko pojętej, dlatego, że po prostu pojawią się nowe możliwości. To będzie zastrzyk zarówno dla firm technologicznych, startupów, dla uczelni właśnie wyższych, badawczych, ośrodków wszelkiego typu, dlatego, że jeżeli dzisiaj spojrzymy na możliwości tej sieci versus dostępne aplikacje, dostępne rozwiązania, no to można powiedzieć, że jest ich dosyć mało i wszystko tak naprawdę przed nami, żeby zacząć wymyślać takie tematy i takie rzeczy, które rzeczywiście będą nam służyły przez najbliższe kilka lat, więc moim zdaniem to jest epokowa sprawa, jeżeli chodzi o 5G, o tą technologię i ona nie tylko dotknie Kowalskich, nas wszystkich, bo będziemy mogli w domu korzystać z tej technologii, czy też na mieście gry online, chociażby to jest ciekawostka też dla, myślę, młodych ludzi, którzy będą mogli grać, jak kiedyś pamiętasz, grałeś pewnie w Quake'a po sieci LAN i grafika była taka, jaka była. Dzisiaj młodzi ludzie mają problem, żeby pograć w real-time przez internet w domu. Coś się przecina, coś tam znika, coś się zawiesza. Jeżeli wejdziemy teraz, że ktoś ma światłowód w domu, a ktoś jest podpięty po 5G, nie będzie to zauważalne. Będziemy mogli grać online równocześnie. Więc
w końcu będziemy mieli równe szanse.
Tak, w końcu będziemy mieli różne szanse.
Ja uzupełniając jeszcze to, o czym rozmawialiśmy, z wielką przyjemnością zobaczyłem cennik. Nie wiem, może jeszcze zbyt dobrze go nie czytam, ale jeżeli samorząd może wystąpić o 5G do UKE i to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych w perspektywie roku za korzystanie z 5G w ramach na przykład gminy, miasta, to wydaje mi się, że to jest dosyć przystępna cena, nie spodziewałem się, wydawało mi się, że to będą jakieś gigantyczne opłaty, a to jednak widać, że idziemy w takim kierunku chyba popularyzacji, jednak to jest chyba dobrze przemyślane.
To jest bardzo przemyślane, to jest bardzo dobry pomysł, że ustawodawca i Urząd Komunikacji Elektronicznej pomyślał o samorządach. Dlaczego? Dlatego, że istnieje w Polsce wiele miast, gmin, które borykają się z tematem dostępu do szerokopasmowych technologii. Oczywiście są pewnego typu projekty takie jak gdzieś tam światłowody, inwestycje w te rzeczy, natomiast nie zawsze sieć stacjonarna dotrze wszędzie. To są też gigantyczne koszty. Koszty budowy infrastruktury, zawsze budowa infrastruktury kablowej no jest kosztogenna. No bo to są słupy, to są kable, to są prace budowlane, to są pozwolenia, projekty. W przypadku sieci mobilnych tak naprawdę maszty istnieją, możemy do nich dowiesić pozostałe anteny 5G. Możemy postawić nowe i pokryć obszarem dosyć sporym mieszkańców właśnie małych gmin, miasteczek, wsi i tak dalej, gdzie dzisiaj ta technologia radiowa, sami dobrze wiemy, jak wyjedziemy gdzieś poza duże miasto, jak wygląda dostęp do szybkich interfejsów, do szybkich danych, jest to problematyczne. Natomiast w przypadku, kiedy gminy zaczną inwestować w technologię, dając mieszkańcom swoich gmin dostęp do szybkiego internetu, bo jest taka oczywiście możliwość, ale może ta gmina wykorzystywać również technologię 5G do swoich własnych potrzeb. Czyli chociażby odczytów wody, odczytów zapewnia kubów na śmieci, jakiejkolwiek innej kwestii związanej ze Smart City chociażby, czyli oczujnikowanie, przejść dla pieszych, zarządzanie oświetleniem miejskim, ulicznym, zarządzanie przystankami, systemy ITS, które dzisiaj wdraża się poprzez tak naprawdę infrastrukturę kablową. Mamy szafki, mamy połączenia kablowe, a tak naprawdę czemu nie skorzystać z sieci bezprzewodowej, czemu nie skorzystać z tego dobrodziejstwa? To tak naprawdę dzisiaj powoduje, że za chwilę powinniśmy troszeczkę spojrzeć z innej perspektywy, że nie tylko kabel jest tym medium transmisyjnym, które jest niezawodne, bezpieczne i trwałe, ale również sieć radiowa poprzez wszystkie swoje elementy spełnia te oczekiwania i powinna być brana pod uwagę tak samo jak każda inna infrastruktura na równi. Zawsze radio, można powiedzieć, było gdzieś z tyłu, było niedoceniane. Oczywiście patrząc na fizykę, wiadomo, że no, różnego typu zakłócenia, różnego typu kwestie związane ze śniegiem, odbicia, interferencje i tak dalej. Już nie chcę wchodzić w te aspekty bardzo mocno techniczne. Natomiast były gdzieś takie, powiedzmy, głosy, że czasem coś się nie do czegoś nie nadaje, że to może zróbmy po kablu, bo będzie bezpiecznie, lepiej, trwale i tak dalej. Ja walczę trochę z tym mitem, dlatego że rzeczywiście technologie komórkowe przede wszystkim w pasmach licencjonowanych są wygrzane, są znane. Jeżeli robią to zespoły ekspertów, to można powiedzieć zdecydowanie, że tego typu projekty, chociażby jak ten projekt, o którym wspomnieliśmy na Politechnice Śląskiej, po prostu działa. To po prostu działa, jest niezawodne, bezpieczne i wszyscy mogą z tego korzystać.
Widziałem taką prezentację z Nokii, w której wytłumaczona była technologia 5G, ale takim elementem, który na mnie zrobił duże wrażenie, albo może łatwiej, takie lepsze zrozumienie tego, dlaczego w ogóle w to 5G warto wchodzić, to jest to, że element aktywny nie musi widzieć bezpośrednio stacji. Czyli wszelkiego typu, to jest to, z czym borykamy się w przemyśle. Jeżeli mamy w hali, mamy różnego rodzaju elementy zakłócające, to tutaj ta sieć eliminuje po prostu chyba te wszystkie zakłócenia, powodując to, że sygnał ma dużo większą szansę dojścia do stacji i bycia przetworzonym. Czyli nie mamy takiej stratności, jaką dzisiaj mamy. Czasami w tej technologii GSM-owej, że czasami coś się zakłóci, coś gdzieś, jakaś paczka może dolecieć troszeczkę później, tak?
Tak, to jest kwestia projektowania tej technologii po to, żeby ona była wielokrotnie używana w różnych, powiedzmy, obszarach.
Super, to co powiedziałeś, to Smart City, te przykłady, które przytoczyłeś dla samorządów są doskonałe. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj samorządy mogą dokonać skoku technologicznego takiego niskokosztowego, ale z zawrotnej teleportacji do przyszłości. Tak, tak bym powiedział, że wójt może sobie zainstalować w gminie, w jakimś miejscu właśnie i korzystać już z benefitów takiego, jak w Tokio mają. Kiedyś widziałem taki film, że Japończycy jeżdżąc metrem oglądają strumieniowo filmy. Tak się zastanawiam, jak oni to robią w tym podziemiu, jadąc z tak dużymi prędkościami, a oni po prostu już chyba korzystają z tej szybkiej transmisji, prawda? Czyli
Tak, oczywiście to... kraje azjatyckie, wysoko rozwinięte, już dawno mają powdrażane te technologie. W Stanach czy w zachodniej Europie już odbyły się odpowiednie aukcje, to prawnie zostało wszędzie porozdzielane, już jakby operatorzy powdrażali te technologie. Rzeczywiście tak, no tutaj mamy taką sytuację, że ta technologia naprawdę pozwoli nam robić rzeczy, których wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Taki prosty przykład. Każdy z nas kiedyś korzystał z wideokonferencji, prawda? Pojawiały się takie sytuacje, że kogoś nie słyszymy. Ktoś gdzieś zaczyna klatkować ten obraz. Nie wiemy, czy on mówi, czy akurat wyłączył kamerę. Coś się stało, tak? W przypadku, kiedy będziemy korzystali już na co dzień z technologii 5G, tego typu sytuacje będą miały rzadkość. To tak naprawdę będą jakieś problemy inne, techniczne, niż sama transmisja. Transmisja będzie na tyle stabilna, że będziemy mogli realizować wideokonferencje w sposób naprawdę wysokiej jakości. Nie tylko dźwięku, ale też i obrazu. Obrazu takiego, proszę sobie wyobrazić na przykład, jak widzimy się przekaz telewizyjny. Mamy jakąś imprezę masową, czy jakieś wydarzenie, dziennikarz łączy się na żywo i transmituje na żywo po prostu jakąś relacjonuje coś. No i co widzimy? Widzimy świetnej jakości obraz, który możemy zarówno wyskalować do komórki, jak możemy wrzucić na 65-calowy telewizor bardzo dobrej jakości, ale również bardzo dobrej jakości dźwięk. Proszę sobie wyobrazić, że za chwilę będziemy mogli mieć takie rozmowy prywatnie. Czyli będziemy mogli rozmawiać ze swoją drugą połówką, która jest w Stanach, powiedzmy, również korzystając z komórki. Oczywiście leci to przez ocean, leci to przez światłowody, jakby ta infrastruktura kablowa nadal występuje, ale jakość, która będzie w urządzeniu mobilnym, no jest nieporównywalna do tego, co dzisiaj mamy i to na pewno będzie efekt wow dla takich osób, które z technologii korzystają na co dzień, ale jeszcze nie miały okazji je dotknąć.
Brzmi naprawdę fantastycznie. Ja czekam, aż wprowadzicie w swojej ofercie teleportację. Czekam na nią już naprawdę od wielu, wielu lat. My w APIE próbowaliśmy ją opanować albo stworzyć, ale nam się nie udało. Wierzę, że wy niedługo będziecie mieli w ofercie, bo 5G dla mnie jest naprawdę przełomową technologią. Oczywiście to może jako taka dygresja i żart, ale teraz opowiedziałeś o tym samorządy, jak mogą z tego wszystkiego korzystać, jakie benefity, a przedsiębiorcy, co powinni zrobić, żeby wejść właśnie, skorzystać z tej rewolucyjnej technologii, która jest stosunkowo tania, a daje możliwość zbudowania olbrzymiej przewagi rynkowej, wykorzystania właśnie tego w procesach. Co przedsiębiorca powinien zrobić?
Przedsiębiorcy przede wszystkim cały czas edukujemy, bo to jest podstawa, żeby wiedzieć, co możemy zrobić, jak wygląda się ta technologia, jakie mamy możliwości prawne, bo to też jest bardzo ważne, żeby patrzeć na te aspekty w takim szerokim ujęciu holistycznym. My bardzo często rozmawiamy z klientami właśnie biznesowymi, produkcyjnymi, firmami. Spotykamy się często, pokazujemy tą technologię, realizujemy też jakieś testy. Zapraszamy też oczywiście do naszego Orange Lab, labu 5G tak naprawdę, który mamy w Warszawie, gdzie tej technologii namacalnie można dotknąć. To znaczy możemy skorzystać zarówno z rozszerzonej rzeczywistości, zobaczyć jak działa analityka w oparciu o 5G w czasie rzeczywistym, czyli na przykład identyfikować, czy pracownik ma założony kask na głowie, czy ma kamizelkę odblaskową założoną, czy jest w danej strefie, czy jest poza tą strefą. I to wszystko dzieje się online, mamy pełne raportowanie i to zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo. Inne aspekty, tracking z bardzo dużą dokładnością w ramach na przykład rozwiązań logistycznych, gdzie elementy przemieszczają się po hali i na bieżąco raportują swoje położenie, prędkość i różne inne parametry, które są istotne. Często wcześniej zawężaliśmy pole parametrów do tego, które wysyłaliśmy do serwerów czy do aplikacji, bo nie było jakby możliwości transmisji, było ograniczone pasmo. Z różnych przyczyn jakby mieliśmy ograniczenia. Dzisiaj tak naprawdę możemy i strumieniować obraz, jednocześnie możemy używać algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania i przeszkód, zagrożeń, właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników, czy w ogóle całego zakładu, unikanie jakichś przestojów i tak dalej. Więc przedsiębiorcy przede wszystkim edukacja. To tutaj jakby cały czas się tym zajmujemy. Dużo spotkań i zachęcamy bardzo do tego, żeby tą technologię testować. Nawet zacząć od jednej prostej instalacji u siebie na zakładzie, żeby można było dotknąć. Oczywiście zapewniamy pełne wsparcie zarówno techniczne, czyli doradztwo, konsulting w tym obszarze, odpowiednie później przygotowanie projektu, zaplanowanie wspólnie z klientem, tak żeby można było dobrać odpowiednią infrastrukturę, odpowiednio zrobić planik radiowy, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli planik radiowy jest źle wykonany, no to niestety mamy takie strefy, gdzie gdzieś sygnał nie dociera, gdzieś za ścianą, gdzieś za jakąś maszyną, a tam są jakieś istotne dla procesów elementy, które musimy wziąć pod uwagę. Więc to jest rozmowa, mapowanie tych procesów, to jest planowanie radiowe i w końcu rollout, wdrożenie takiej sieci pełnoskalowej. A ta sieć nie musi być tylko wykorzystywana do celów produkcyjnych, ale to może być sieć wykorzystywana do różnych rzeczy, między innymi 5G umożliwia również połączenia, bo to jest nadal sieć połączenia głosowe. To jest nadal sieć komunikacyjna, nie tylko do transmisji danych, ale transmisji dźwięku i obrazu, więc wszelkiego typu radiostacje, radiotelefony dalej mogą istnieć i mieć nowe możliwości, więc tych możliwości jest bardzo dużo. Tutaj nawet nie spokuszę się o to, żeby je dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu wymieniać, ale jak zaczynamy rozmawiać z klientami, pojawiają się nowe pomysły, nowe możliwości. Klienci nas pytają, a czy to się da zrobić, czy to jest możliwe? Kiwamy wtedy głowami, że tak, no bo tak naprawdę nie ma ograniczeń.
Super. Podobało mi się też na konferencji, jak opowiadałeś o tych elementach związanych z cyber security. Wiemy, że w tej chwili to jest gigantyczny problem na świecie, w Polsce. Tutaj pasmo GSM-owe, jak rozumiem, jest bezpieczne.
Tak, pasmo GSM jest bezpieczne. Jest to transmisja szyfrowana w paśmie licencjonowanym. Zaczynamy się od jakichś najprostszych rzeczy, jeżeli mówimy o security, bo to jest też taki bardzo ciekawy temat, który do tej pory, myślę, był pomijany. To nawet, gdy się spotykamy gdzieś w projektach dotyczących, nie wiem, nawet budynków inteligentnych, czy gdzieś w Smart City, mało kto, czy to samorządy, czy przedsiębiorcy pytają te aspekty, a myślę, że one są mega ważne, zwłaszcza w tych czasach, w których teraz żyjemy, czyli gdzieś zagrożenie cyberatakami, kwestie właśnie wycieku danych. Jest dużo organizacji, które lubią danymi handlować i na tym naprawdę zarabiać, więc to są aspekty, które musimy wziąć pod uwagę. I rzeczywiście tutaj sieć 5G jest ewolucją sieci 4G i pozostałych sieci, czyli wszystkie doświadczenia zebrane przez lata są dostępne w 5G, czyli szyfrowana komunikacja, karta SIM. Karta SIM sama w sobie pozwala na dostęp do wydzielonych zasobów sieci. Czyli jeżeli mamy kartę w prywatnym APN-ie, czyli w takiej wydzielonej wirtualnej sieci mobilnej, to nikt spoza tej sieci nie może się do nas podłączyć. To już jest pierwsze, kolejne zabezpieczenie z tych wszystkich zabezpieczeń. Wydzielona infrastruktura na zakładzie, zazwyczaj jak mamy zakład produkcyjny, no to mamy sieć kampusową. Sieć kampusową, która swoim zasięgiem obejmuje teren zakładu. Więc to już nie jest sieć publiczna, to nie jest sieć, do której możemy się włamać bezpośrednio gdzieś z zewnątrz. Oczywiście są jakieś punkty styku i tak dalej, ale tu już dotykamy systemów zabezpieczeń, które do tej pory miały miejsce, czyli nasze działy IT, które zajmują się security, doskonale wiedzą, jak tą część zabezpieczyć. Natomiast każdy się gdzieś tam obawia radia podsłuchania i wejścia w infrastrukturę bezprzewodową. Tutaj zapewniamy pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o tą sieć do danego obszaru, więc wszyscy klienci, którzy czy myślący o 5G, mogą czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o kwestię security.
Chciałem cię zapytać jeszcze o taką kwestię, czy przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie, którzy podejmują decyzje, czy oni się muszą uczyć 5G, czy oni muszą rozumieć tę technologię, czy po prostu mogą bezpiecznie z niej korzystać?
Mogą bezpiecznie z niej korzystać na pewno. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o wdrażanie samej sieci i tą całą otoczkę technologiczną, tutaj rzeczywiście tą technologię muszą wdrażać eksperci, ludzie, którzy mają doświadczenie w tego typu rozwiązaniach, technologiach. Zresztą nawet vendorzy, którzy dostarczają tego typu sprzęt, korzystają z integratorów czy firm takich jak Orange, które takie typu projekty realizują. Przede wszystkim to jest kwestia wiedzy i doświadczenia, odpowiedniego poziomu certyfikacji, zarówno inżynierów, którzy projektują taką sieć, jak i później tych osób, które tą sieć wykonują, tak żeby ta sieć przede wszystkim była stabilna, była dobrze zaprojektowana, no bo to jest klucz. No choćby nawet najlepsza technologia, którą gdzieś zbudujemy, mamy, jeżeli ona będzie źle wdrożona, źle zaprojektowana, źle używana później, no bo to też czasem mogą być takie historie, że po prostu ta sieć nie do tego została zaprojektowana, czego klient oczekiwał, więc my bardzo duży nacisk kładziemy przy rozmowach na temat sieci 5G, na temat tego, do czego ta sieć będzie wykorzystywana, jakie na dzisiaj są use case'y, jakie przewidujemy za rok, za dwa, bo to jest bardzo istotna informacja do tego, żeby tą sieć w taki sposób budować, żeby na przykład za te kilka lat, kiedy będą już inne potrzeby, można ją w bardzo szybki sposób przetransformować i uzyskać to, co potrzebujemy.
Ja chciałbym jeszcze ciebie zapytać o taką kwestię. Miałem okazję oglądać taki ciekawy serial Zadzwoń do Soula i tam był taki jeden z bohaterów, który nosił taką aluminiową czapkę na głowie, bojąc się promieniowania i różnych innych elementów. Ja wierzę w naukę, w pomiary i we wszystkie inne elementy i w dopuszczenia. Wiem, że technologia jest bezpieczna. Krążą różnego rodzaju tak zwane fake news, jakaś taka ograniczenie, żebyśmy nie wprowadzali tej technologii. Te fake newsy powodują też to, że my zaczynamy się w ogóle zastanawiać nad tą technologią, nie implementujemy ją albo no, one generują opóźnienia. Boimy się tego tematu. Czy mógłbyś się jakoś tak do tego odnieść? Bo ja zadam o bezpieczeństwo takie związane z cyber security, a tutaj mówimy o takim powszechnym użytkowaniu.
Tak, ja się uśmiecham, nie widać tego, ale
ja to widzę.
Ty to widzisz, ale słuchacze nie widzą. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawy temat. Jak, no, też w ciekawych czasach żyjemy, więc to jest jeden z wielu tematów, które gdzieś są ciekawe i mnie trochę śmieszą. Dlatego, że czy pandemia, czy właśnie grupy ludzi, którzy na świecie, bo to nie tylko w Polsce, ale na świecie starają się wykorzystać i wmówić nam wszystkim, że technologia 5G jest niebezpieczna. Oczywiście ten hełm ma służyć temu, żeby mózg, który mamy pod spodem, pod tym hełmem, nie wypalił się przez tą 5G. Spotkałem się z historiami takimi, że jeżeli gdzieś ktoś w gminach, miastach wymienia oświetlenie uliczne, no to te oświetlenie uliczne nas podsłuchuje. Jest, bo tam wystaje jakaś antenka, ktoś gdzieś dostrzegł, chociaż ja nie widziałem, i ta antenka jest po 5G, w związku z tym no, jest to niebezpieczne, jest to promieniowanie. No, ta 5G aktywuje oczywiście chipy w szczepionkach, tak? Tutaj musimy. To na pewno też słyszałeś
o tym. Ja też chyba jestem za chipowym.
Chociaż ten temat troszeczkę chyba w mediach już tam trochę, czy w social mediach zniknął trochę, no bo już pandemia się skończyła, szczepionki też już trochę chyba przestały działać i te chipy chyba się wchłonęły, nie wiem, no, co się z nimi stało, ale rzeczywiście narosło bardzo dużo mitów wokół tej technologii. Ja od razu chciałem tutaj przestrzec przez jakąś paniką, czy przez jakimś takim myśleniem o tej technologii w sposób taki, że nie chcemy tej technologii, bo ona jest niebezpieczna, ona jest szkodliwa dla zdrowia. Oczywiście nikt nie, na świecie nie wdraża tej technologii bez odpowiednich certyfikatów, zarówno dotyczących promienia elektromagnetycznego, bezpieczeństwa, wpływu na ludzi, na organizmy żywe, bo to nie mówimy tylko o ludziach, ale w ogóle o organizmach żywych. To są wszystkie aspekty związane z emitowaną mocą. Proszę sobie wyobrazić, że taka stacja bazowa, która bardzo często płonie, bo są ataki na BTS-y. Przecież BTS-y mamy, stacje bazowe mamy w takim razie wszędzie. One są dostępne i cały czas działają, są zasilane, emitują promieniowanie elektromagnetyczne, ale to nie BTS emituje największą moc, tylko właśnie nasze urządzenie, czyli smartfon, router, coś, co jest blisko nas, przy nas. I to ono w stosunku do tej stacji bazowej ma największą moc, bo to ono emituje to promieniowanie i wysyła te dane z naszego telefonu. A to, co my odbieramy, to jest tylko ułamek tej mocy, którą dostajemy. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi o tym, że 5G jest niebezpieczne, że powinniśmy z tego zrezygnować, nawet stać się krajem, który były nawet takie pomysły i w niektórych miastach w Polsce, żeby w ogóle zrobić strefę wolne od 5G. czyli po prostu nie implementować tej technologii, no to proszę sobie wyobrazić, że jedziemy sobie do jakiegoś miasta, gdzie po prostu nie działa nam 5G, nie mamy zasięgu, mamy znowu technologię sprzed powiedzmy kilkunastu lat i to powoduje no, pewne bariery, problemy. Nie rozwijamy się tak intensywnie, mamy ograniczone usługi. Jest wiele, wiele z tym problemów, więc ja tutaj zachęcam wszystkich do racjonalnego takiego myślenia zdrowego, poczytania o tym, jeżeli ktoś gdzieś rzeczywiście dostaje jakieś informacje o tym, że 5G jest niebezpieczne, niech poczyta ze sprawdzonych źródłach. Jest nawet strona rządowa, która pokazuje z ośrodków pomiarowych, terenowych promieniowania w danym obszarze. Można sobie sprawdzić tą emisję promieniowania, jak to wygląda i czuć się po prostu bezpiecznie.
Na stronie UKE jest doskonały dokument, który opisuje właśnie bezpieczeństwo sieci 5G. To jest świetnie też odrobiona lekcja. Polecam też wszystkim zainteresowanym, bo ja wcześniej nie interesowałem się 5G i nawet o tym nie wiedziałem. A w tle rozwija się technologia, rozwijają się specjaliści, projektanci, są wdrożenia. Może tak, żebyśmy zamknęli klamrą, może byłbyś uprzejmy przytoczyć może jakiś tak zwany success story, może gdzieś mógłbyś jeszcze opowiedzieć o jakimś takim czymś, co zapadło ci w pamięć, że ktoś coś zyskał dzięki technologii, może w Europie, może na świecie. Takie przykłady na pewno też pokazują, że warto w ogóle się tym zainteresować.
Tak, ja przytoczę taki przykład właśnie z naszego podwórka, z Polski. Bo mamy już wdrożenia w Polsce, nie tylko na uczelni technicznej, ale też i w biznesie, bo Orange jest liderem, jeżeli chodzi o technologię 5G w Polsce. Tu należy na pewno wymienić fabrykę Miele w Ksawiarowie pod Łodzią, o której za chwilkę powiem więcej, ale jeszcze mamy łódzką strefę ekonomiczną, gdzie wdrażaliśmy rozwiązania 5G, chociażby właśnie dla startupów, dla ludzi, którzy chcą do tej technologii dotknąć, nie mają po prostu gdzie się z nią zderzyć. Mówimy o takich zastosowaniach już bardziej komercyjnych, branżowych. Mamy też fabrykę Nokii w Bydgoszczy, gdzie tam właśnie zostało wykorzystywane 5G, chociażby do tego, że wózki widłowe poruszają się za pomocą sieci 5G, czyli cała transmisja odbywa się przez 5G. Ale wracając do fabryki Miele, tam taki bardzo proste zastosowanie, ale z drugiej strony też bardzo zaawansowane technologicznie. Chodzi o przygotowanie aplikacji, która w rozszerzonej rzeczywistości będzie uczyć nowego pracownika, w jaki sposób składać elementy pralki dokładnie. Czyli jest pokazana linia produkcyjna, mamy takiego cyfrowego bliźniaka odzorowania tej linii, mamy pewne elementy, które krok po kroku nowej osobie pokazuje system. Osoba ucząca się zakłada okulary i za pomocą specjalnych takich w rękach trzymanych powiedzmy gałeczek, obraca elementami wirtualnej rzeczywistości, czyli jest w stanie podjąć dany element, włożyć go w odpowiednie miejsce zgodnie z instrukcją, którą otrzymuje na obrazie. Jeżeli to wykona, ta dana czynność jest potwierdzana, że to wszystko zostało dobrze wykonane. No i cały ten proces jakby szkolenia, uczenia pracownika odbywa się w sposób przede wszystkim bezpieczny, w sposób nie powodujący żadnych zatrzymań na linii produkcyjnej, żadnych błędów, no bo uczy się de facto na środowisku, które jest wirtualne, wydzielone. A kolejna sprawa to jest bardzo szybkie wejście na linię produkcyjną rzeczywistą, gdzie on później ten pracownik będzie jednak tą samą pracę wykonywał, a tu mógł bezstresowo, na spokojnie, nawet w zamkniętym pomieszczeniu, będąc czuć się komfortowo, nauczyć się tego wszystkiego, a potem wejść na produkcję. Więc to są takie elementy, które pozwalają właśnie pracodawcom chociażby nie tracić czasu na wdrożenie nowego pracownika. Wystarczy jedna aplikacja, proces jest znany. Nawet gdyby proces się w przyszłości zmienił, czyli wkładał przykładowo pracownik jakąś blaszkę, teraz wkłada dwie czy trzy, to zawsze to oprogramowanie możemy zmodyfikować, możemy przygotować do innego produktu w bardzo prosty, szybki sposób i znowu jak gdyby odciążyć pracowników, czy jakichś mistrzów, czy jakichś ludzi, którzy zazwyczaj wykonywali szkolenia, tak żeby ta technologia prowadziła tych pracowników. I wtedy czy rotacja tych pracowników, czy przebranżowienie, czy przeniesienie wdrożenia nowego produktu, projektu na linii produkcyjnej, dla tych pracowników jest proste, łatwe i przyjemne. Do tego jest to jakiś, powiedzmy, smaczek, no bo rzeczywiście też mogą dotknąć technologii, której codziennie nie widzieli, może nigdy nawet nie widzieli, a to też jest połączone z jakąś tam zabawą, więc myślę, że to są same przyjemności.
Bardzo serdecznie dziękuję za chciałem bardzo jeden przykład, za zaproszenie. Tak dużo. Także widać, że to już jest jednak nie pieśń przyszłości, tylko już teraźniejszość i mnie to bardzo też cieszy. Moim gościem dzisiaj był Tomasz Kowalczyk, ekspert, inżynier IT Orange Polska. Serdecznie Tomku dziękuję.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.